Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji Szukając Słowa Bożego wita się z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy Państwo, przed nami trzecia już niedziela Wielkiego Postu. Przed nami kolejne fragmenty Pisma Świętego, podarowane nam przez naszą wspólną Matkę Kościół. Słowo Boże, które ma stać się dla nas wszystkich pomocą, światłem na nasze codzienne życie, a obecnie na naszą wielkopostną drogę nawrócenia. Przypomnijmy, że słowo nawrócenie wzywał nas do tego Kościół pierwszej niedzieli Wielkiego Postu słowami Jezusa z Ewangelii Marka: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przypomnijmy, że słowo nawrócenie, to greckie metanoeite, znaczy dokładnie tyle, co zmieniajcie swoje myślenie. My, chrześcijanie, to znaczy uczniowie i uczennice Jezusa, mamy obowiązek zmieniać nasze ludzkie myślenie na myślenie bardziej Boże. Mówimy zgodne z Bożą nauką, to znaczy objawieniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym, Słowie Boga, w nauczaniu Jezusa i nauczaniu apostołów. Dzisiaj, drodzy Państwo, wszystkie trzy czytania biblijne z liturgii niedzielnej stwarzają nam wszystkim szansę zmieniania naszego myślenia, dają nam możliwość oczyszczania naszego sposobu myślenia na temat Pana Boga, naszej religijności, ale w konsekwencji naszego stylu życia jako ludzie wierzący. Sięgnijmy zatem po pierwszy fragment niedzielnych czytań. Będzie nim 20 rozdział Księgi Wyjścia. Czytać będziemy wersety od 1 do 17. Otwórzmy naszą księgę Pisma Świętego, odnajdźmy w niej Księgę Wyjścia. Czytamy rozdział 20, wersety od 1 do 17. W owych dniach, mówił Bóg, wszystkie te słowa: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego.
Thank you.
Posłuchamy najpierw 10 Bożych przekazań z Księgi Wyjścia. Bożych przekazań zwanych także dekalogiem. Wyrażenie dekalog nie pojawia się, drodzy Państwo, w Piśmie Świętym, ale Biblia dała początek tej nazwie, mówiąc kilkakrotnie o 10 słowach. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 34, 28 wersecie czytamy: I był tam Mojżesz u Pana, 40 dni i 40 nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza, 10 słów. To wyrażenie, 10 słów, z języka hebrajskiego, Septuaginta, czyli, drodzy Państwo, greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej, przełożyła na dekalogoi. Z czego powstało nasze wyrażenie dekalog? Dekalogoi, 10 słów. Ale powróćmy do tekstu pierwszego czytania. Czytanie to zaczyna się od słów: w owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. To należy zauważyć, podkreślić. Owych 10 słów wypowiedziane zostały przez Boga. Mówimy językiem teologicznym, pochodzą z objawienia Bożego. Ich autorem nie jest człowiek. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zauważmy, przed ogłoszeniem przykazań Bóg najpierw się przedstawia. Przedstawia się jako Bóg, który wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nasz Bóg jest Bogiem wyzwalającym człowieka. Drodzy Państwo, to jest ważny kontekst dekalogu, bo dekalog, który jest bardzo krótką syntezą istotnych obowiązków wierzącego Izraelity względem Boga i względem człowieka bliźniego, syntezy, której, zaznaczmy to, nie posiadali wówczas ani Babilończycy, ani Egipcjanie, ani inne też narody starożytnego wschodu, dekalog, który jest tą bardzo krótką syntezą, nie jest i nie może być pojmowany jako seria nakazów ze strony Boga, ale jako wyjątkowa pomoc do doskonalszego czynienia woli Boga, jako statuty dla wolnych ludzi, które stanowią ochronę ludu wyzwolonego przez Boga. Inaczej dekalog, przekazania Boże, przestrzegają, jak nie powracać do niewoli, z której Bóg człowieka wyprowadził. Zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę na to, na ten jeden aspekt oczyszczenia naszego sposobu rozumienia. Czym naprawdę jest 10 Bożych przykazań? To nie jest coś, co mnie zniewala, ale ostatecznie czyni wolnym. Objawienie Pana Boga w naszym pierwszym czytaniu możemy podzielić na dwie części. W pierwszej części Bóg, który wyprowadzając lud z Egiptu dowiódł, że jest żywy i potężny, Bóg przedstawia siebie jako Bóg jedyny. Dlatego też oddawanie czci musi zastrzec wyłącznie sobie i będzie karał za kult bożków, to znaczy za idolatrię, za każde bałwochwalstwo. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, 4 wersecie, będziemy czytać te bardzo ważne słowa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. W drugiej części naszego pierwszego czytania z Księgi Wyjścia, w 10 przykazań, Bóg oczekuje od ludzi, z którymi zawarł przymierze. Przypomnijmy, kontekst naszego czytania to spotkanie Mojżesza na górze Synaj i otrzymanie od Boga kamiennych tablic z dekalogiem. Bóg w tej drugiej części, w 10 przykazaniach, w 10 słowach, oczekuje od ludu, z którym zawarł przymierze, żeby zachowywał się tak, jak się godzi sprzymierzeńcowi jedynego i prawdziwego Boga. A zatem Bóg domaga się konkretnego stylu życia człowieka wierzącego. A przykazania, które daje, są nakazami regulującymi zachowanie człowieka w przymierzu z Bogiem. A zatem pierwsze czytanie pokazuje nam, że wiara w jedynego i prawdziwego Boga, że przymierze z jedynym i prawdziwym Bogiem wyzwalającym człowieka domaga się od wierzącego człowieka stylu życia, który będzie respektował, przestrzegał 10 Bożych słów. Kolejności chronologii powstawania biblijnych tekstów, w kolejności też treści, zapraszam najpierw Państwa do lektury fragmentu Ewangelii. Będzie to w najbliższą niedzielę Ewangelia świętego Jana, a z tej Ewangelii słuchać będziemy rozdziału 2, wersetów od 13 do 25. Odszukajmy Ewangelię według świętego Jana, a w niej 2 rozdział, wersety od 13 do 25. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. Jezus wchodzi do świątyni jerozolimskiej i z powodu panującego tam chaosu, bałaganu, wybucha gniewem. Miejsce, gdzie rozgrywa się epizod o którym czytamy w Ewangelii, epizod nazywany prorockim gestem Jezusa, to wielki dziedziniec zewnętrzny świątyni, nazywany również dziedzińcem pogan. Dziedziniec ten był oddzielony murem od innych dziedzińców, zarezerwowanych dla Żydów, dziedzińca kobiet, dziedzińca mężczyzn i dziedzińca kapłanów. Owego muru nie wolno było przekraczać ludziom nieobrzezanym, nie mogli go nawet przekroczyć rzymscy okupanci. Na marginesie, drodzy Państwo, jak to było i jest dzisiaj w judaizmie, podobnie i w islamie, do meczetu nawet królowa Anglii wchodziła bez butów, a do świątyni chrześcijańskiej w plażowych strojach wchodzą. Dziedziniec pogan, który otaczała kolumnada biegnąca wzdłuż okalającego go muru, mógłby nam kojarzyć się z dziedzińcami w naszych sanktuariach pielgrzymkowych. Z okazji świąt żydowskich urządzano tam prawdziwy rynek. Można tam było kupić wszystko, co było potrzebne do składania ofiar w świątyni. Sprzedawano olej, sól, wino. Stragany umiejscowione były prawdopodobnie pod portykami. W środku znajdowało się bydło, woły, owieczki. Również stoły ludzi wymieniających pieniądze miały swoją funkcję. Gdy Żydzi z diaspory mieszkający za granicą przybywali do Jerozolimy, musieli zapłacić roczny podatek na świątynię. Musieli zatem wymienić swoje pieniądze na jedyną walutę, w której można było płacić podatek świątynny, walutę żydowską lub sykle z Tyru. Jezus sporządza sobie bicz ze sznurków. Zauważmy proszę, już tutaj, ten, który sporządza sobie bicz ze sznurków, sam zostanie poddany biczowaniu i sam na siebie weźmie ten grzech, który teraz pozornie karze, który chce oddalić za pomocą bicza. Bicz, bat, który sporządza sobie Jezus ze sznurków, był używany do karania dzieci. Między innymi w księdze Syracha w 30 rozdziale, pierwszym wersecie znajdziemy takie słowa. Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby w końcu mógł się nim cieszyć. Dlaczego Jezus tak się zachował? Dlaczego powypędzał ze świątyni kupców, porozrzucał po ziemi monety bankierów, a według tekstu greckiego wywrócił do góry nogami stoły? Jezus nie traci, drodzy Państwo, równowagi własnych uczuć. Jakbyśmy może chcieli, dla usprawiedliwienia naszych niedojrzałych zachowań. Do sprzedawców gołębi, proszę zauważyć, zwraca się z dobrocią i łagodnością. Weźcie to stąd. Jezus sam wyjaśni powód reakcji swojej. W wersecie 16 czytamy: z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Według języka greckiego nie róbcie domu handlu, bo, dopowiada Jezus słowami psalmu 69, 10 werset, bo gorliwość o dom twój mnie pożera. To psalm pomaga zrozumieć, że Jezus zareagował w taki sposób, z miłości do domu Ojca. Żydzi zredukowali świątynię do targowiska, do domu handlu, a Jezus uważa ją za dom Ojca. Ale czyn Jezusa, który spotykamy w dzisiejszej Ewangelii, to coś więcej niż tylko gest gorliwego Żyda. Ten czyn ma znaczenie profetyczne, prorockie. Według księgi proroka Malachiasza, 3 rozdział, 1 i 3 werset, na końcu czasów anioł Jahwe, czyli posłaniec Jahwe, przybędzie do świątyni Pana, aby oczyszczać. A według innego proroka Aggeusza, 2 rozdział, 7 werset, Jahwe napełni ten oczyszczony dom swoją chwałą. A zatem gest Jezusa w świątyni wpisuje się w ten kontekst oczyszczenia, dobrze znany Żydom, głoszony przecież przez proroków, wpisuje się w kontekst oczekiwania spełnienia oczyszczenia, którego dokona Mesjasz, gdy przyjdzie. Jakim znakiem wykażesz się? W wersecie 18 pytają Jezusa Żydzi. Jakim znakiem wykażesz się, że jesteś tym, który przychodzi, by oczyścić? Jeśli twój gest jest gestem prorockim, daj nam znak, że jesteś prorokiem. Odpowiedź Jezusa jest symboliczna i, przyznajmy, tajemnicza, enigmatyczna. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo, czytamy w wersecie 19. Żydzi nie rozumieją tych słów Jezusa i dlatego odpowiadają w sposób najprostszy. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? Zburzcie tę świątynię. Użyty tutaj czasownik grecki, drodzy Państwo, lyen, może oznaczać zburzenie gmachu świątyni, tak rozumieją to Żydzi, ale może też oznaczać zburzenie, to znaczy zniszczenie życia. I w tym znaczeniu słowa tego używa Jezus. Jezus posługuje się także słowem nie odbudować, ale zauważmy, wznieść. A ja wzniosę tę świątynię na nowo. Słowo to jest klasycznym terminem w Ewangeliach i w Nowym Testamencie, oznaczającym powstanie z martwych Jezusa w dniu Wielkiej Nocy. Słowo egeiren. I spotykamy uwagę Ewangelisty w 21 wersecie. Komentarz, który zostawia nam Ewangelista. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Świątynią, którą Jezus miał na myśli, było jego ciało. To wyjaśnia. Świątynia to ciało Jezusa, które zniszczone zostanie przez ukrzyżowanie, a odbudowane zostanie przez jego zmartwychwstanie. W oczyszczeniu świątyni dokonanym przez Jezusa i w słowach, które wypowiedział, ukryta jest głęboka przyszła rzeczywistość. Póki śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które Jezus zapowiada, należą jeszcze do przyszłości, to dom Boży, w którym się znajdują Jezus i jego słuchacze, ma służyć wyłącznie modlitwie. Bo Bóg, jedyny i prawdziwy, nie toleruje obok siebie obcych bogów, zwłaszcza Boga Mamona. Ale od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa ciało Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego stanie się nową świątynią, świątynią nowego przymierza, nowym miejscem oddawania Bogu kultu, ponieważ będzie miejscem ostatecznej obecności Boga pomiędzy ludźmi. To w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, 21 wersecie, przeczytamy potem. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. A święty Piotr Apostoł w 2 rozdziale, 5 wersecie, w 1 swoim liście napisze. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Powróćmy jeszcze na chwilę do pytania o znak. Żądanie znaku jest warunkiem dojścia do wiary, abyśmy ci uwierzyli. I to żądanie znaków zostaje przez Jezusa odrzucone, ale uwaga, zarazem wysłuchane. Jeden znak będzie im przecież dany. Zajrzyjmy na chwilę do 12 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Czytamy w wersecie 39 i 40. Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Jedyny znak, jaki daje nam Bóg, to krzyż. Ale o tym rozważymy w 3. czytaniu. Trzecie czytanie z 3. niedzieli Wielkiego Postu pochodzi z 1. listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Jest to 1 rozdział, wersety od 22 do 25. Poszukajmy w naszym Nowym Testamencie 1. listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian i z listu tego czytamy rozdział 1, wersety 22 i 25. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Święty Paweł, zdobyty przez Jezusa Chrystusa, Hebrajczyk, faryzeusz, ośmiela się głosić Koryntianom Chrystusa ukrzyżowanego, który, jak pisze, jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Wspólnota koryncka, przypomnijmy, to wspólnota, w której we wspólnocie chrześcijańskiej odnaleźli się razem nawróceni z judaizmu i także heleniści, poganie. Święty Paweł ośmiela się im głosić Chrystusa ukrzyżowanego i mówi, że dla Żydów jest on zgorszeniem. Greckie słowo na to jest skandalon, inaczej kamieniem obrazy. Dlaczego tak? Otóż żydowskie nadzieje związane z Mesjaszem skupiały się na przywróceniu przez Mesjasza, który przyjdzie na końcu czasów, wolności i niezawisłości Izraela. To były oczekiwania Mesjasza politycznego. Taką małą reminiscencję takiego właśnie oczekiwania mamy w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w wersecie od 6 do 7, gdzie uczniowie zadają Jezusowi pytanie: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Ukrzyżowanie potencjalnego Mesjasza przez rzymskich okupantów wydaje się jest przeszkodą nie do pokonania dla Żydów. Nikt w Judei nie oczekiwał przyjścia Mesjasza cierpiącego, ukrzyżowanego, bo krzyż był i jest Dla Żydów w myśl Księgi Powtórzonego Prawa, 21 rozdział, wersety 22 i 23, zgorszeniem. Na krzyżu umierali tylko zbrodniarze, co więcej. Jak znajdziemy w Powtórzonego Prawa, wiszący na krzyżu jest przeklęty przez Boga. Ukrzyżowany Chrystus, którego głosi Koryntianom święty Paweł, jest głupstwem dla pogan, to znaczy dla Greków. Nikt przecież w Grecji nie czcił Prometeusza. Idea cierpiącego Boga nie była znana w myśli greckiej. Grecy kpili z takiego mędrca, który zginął na krzyżu. Na przykład Lucjan kpił z tego powodu z wyznawców Chrystusa. A zatem racjonalne spekulacje, które w oczach świata uchodzą za mądrość, zawodzą, nie rozpoznając, że Bóg zadziałał za pośrednictwem cierpiącego Mesjasza. Ale dany przez Boga jedyny znak, jakim jest krzyż, Jezus ukrzyżowany, który dla jednych jest głupstwem, a dla drugich zgorszeniem, to, pisze święty Paweł, dla powołanych do wiary jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Paweł mówi, zauważmy, dla powołanych spośród Żydów i spośród Greków. Powołani to ci, którzy Ewangelię, czyli dobrą nowinę, którą głosił Jezus i dobrą nowinę, którą stał się Jezus, przyjęli. Powołanie w języku greckim to słowo, które dość często używa święty Paweł na określenie członków Kościoła, to słowo kletoi od słowa greckiego kaleo, termin używany na wołanie, zwoływanie. Z tego słowa pobrzmiewa nam już, drodzy Państwo, nasze eklezja, Kościół, jako zgromadzenie zwołanych przez samego Boga. A zatem święty Paweł pokazuje jedyny znak, jedyną mądrość, którą jest Jezus ukrzyżowany. Bóg nie jest jedynie Bogiem prawa i zakazów, ale Bogiem wyzwalającym człowieka, czytamy w pierwszym czytaniu w Księdze Wyjścia. Bóg nie jest Bogiem cudów, jakby oczekiwali to tylko Żydzi, czy Bogiem filozofii, jak próbują go pojąć Grecy, wyjaśnia nam święty Paweł. Bóg, który objawia się w Jezusie Chrystusie, jest Bogiem, który swoją moc objawił w paradoksie krzyża, w Jezusie ukrzyżowanym. Nasze audycje, nasze szukanie Słowa Bożego, pochylanie się nad Bożym Słowem, mają prowadzić nas, drodzy Państwo, do dzielenia się Słowem. Słowem, które tak, z jednej strony pozwala nam lepiej objawienie Boże rozumieć. Im lepiej je rozumiemy, im lepszy sposób myślenia, tym lepszy sposób życia, ale chcemy się dzielić tym Słowem, które nas osobiście dotyka, oczyszczając nasz sposób rozumienia, wskazując nam, co powinniśmy zmienić, albo też pokazując nam, jak możemy się ucieszyć naszą wiarą i naszym doświadczeniem. Dlatego już teraz bardzo serdecznie zapraszam do dzielenia się w ramach audycji Szukając Słowa Bożego, usłyszanym Bożym Słowem. Zawsze interesuje nas to, co Bóg mówi do mnie przez to Słowo. I dzielenie się tym Słowem z drugim człowiekiem, tym jak Pan Bóg do mnie przemawia, może być i zawsze jest światłem też dla tych, którzy tego dzielenia słuchają. Zatem zapraszam już teraz do rozmów na antenie Radia Maryja. Mamy do dyspozycji dwa numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej. Przypomnę, 655 23 55, dla radiosłuchaczy z Polski Południowej 655 23 56. Wybieramy oczywiście numer kierunkowy 56. Zapraszamy także radiosłuchaczy z zagranicy 00 48 56 i numer do studia 655 23 33. Ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56 i numer w studiu 655 23 66. W audycji Szukając Słowa Bożego chcemy dzielić się tym Słowem, które staje się dla nas światłem, które oczyszcza nasz sposób myślenia, żebyśmy mogli lepiej żyć. Bo jak słyszeliśmy dzisiaj, Boże Słowo jest nam dane po to, aby nim żyć, nie tyle tylko nad nim dyskutować. Już mamy na antenie radiosłuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Dolnego Śląska.
Serdecznie witam, panie Tadeuszu.
Ja chcę nawiązać do pierwszego dzisiaj czytanego tekstu. Ksiądz przeczytał z księgi Wyjścia 10 przykazań. Ja chcę przeczytać ostatnie.
Tak, proszę.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I tutaj w tym przykazaniu, gdyby to porównać po prostu z katechizmem, to zauważa się, że dziewiąte przykazanie i dziesiąte katechizmowe to są właściwie części tego dziesiątego przykazania. A z kolei nie ma w ogóle śladów w katechizmie odnośnie drugiego przykazania tutaj zawartego po pierwszym. Pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego.
Tak jest, panie Tadeuszu. Już możemy szukać odpowiedzi. Ma pan rację z jednej strony, z drugiej muszę powiedzieć, nie ma pan racji. Odwołuję pana do lektury, komentarzy, które są na temat dziesięciu przykazań. My dokładnie wiemy, że mamy w dwóch miejscach w Biblii dekalog. To jest ten właśnie fragment, 20 rozdział, wersety od 1 do 17, dzisiaj przez nas rozważane i czytane. Ale mamy także drugą wersję dekalogu w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 rozdział od 6 do 21 wersetu. Proszę też zajrzeć. I mamy, jeżeli będziemy patrzeć, to wszystkie treści, które obejmują 10 przykazań, są takie same, mimo że jest inna kolejność. I tutaj króciutko bardzo, ale różne wspólnoty religijne przyjmują różną kolejność przykazań. Kilka wspólnot, tak na przykład wspólnota żydowska, czy rzymskokatolicka i luterańska, łączy przekazanie oddawania czci Bogu z zakazem sporządzania jego obrazów. Natomiast chrześcijanie wspólnoty reformowanych i prawosławni traktują je jako dwa pierwsze przykazania, to o czym też Pan mówi. I treści jednak, treści są takie same. Odwołuję Pana, tutaj nie będziemy może, bo to nie jest treścią też naszej dzisiejszej audycji, zajmować się tym problemem. Odsyłam, proszę poczytać. Jest taki komentarz wydany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, komentarz do Księgi Wyjścia. Znajdzie tam Pan bardzo dokładne wyjaśnienie tego właśnie zagadnienia, czy też warto sięgnąć po prostszą rzecz może, słownik wiedzy biblijnej i pod hasłem 10 przykazań znajdzie Pan rozwiązanie tej kwestii i chyba uspokojenie swojego niepokoju, o którym Pan mówi. Dziękuję bardzo. Mamy już następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Henryk Szybietowa. Witam serdecznie ojca rektora.
Szczęść Boże, Panie Henryku.
Proszę ojca, więc jak słuchamy tego pierwszego czytania, no dokładnie my widzimy, że tutaj nam Bóg ukazuje, jakby daje wskazówkę, jak człowiek, który Boga kocha, ma postępować. To było wprawdzie do Izraelitów przekazane, no ale to oczywiście dotyczyło nas, będzie dotyczyć wszystkich ludzi do końca świata. I Bóg tu dał nam wskazówki, jak mamy postępować, czyli ogłosił te Boże przykazania. No i teraz jak do Ewangelii przechodzimy, dokładnie Pan Jezus widzimy te przykazania, jak kiedyś tam zapytał ktoś, które jest najważniejsze, powiedział, wszystkie są ważne i nawet streścił, a najważniejsze, co widzę, to najważniejsze, że wypełnił je sam właśnie. Miłość Boga ukazał i miłość człowieka. No i my właśnie widzimy dokładnie, że teraz jak jesteśmy w poście, co już przygotowujemy się do tej pamiątki, do Wielkiego Piątku, do Wielkanocy, to właśnie dokładnie co Pan Jezus tutaj mówi, że nic nie czyńcie tu domu, z domu tego właśnie targowego domu, żeby to ma być dom Ojca, ale jeszcze właśnie zapowiada, że wzbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. O co mi bardzo tutaj chodzi? Że Pan Jezus dokładnie nam jakby mówi, że On, który będzie cierpiał, sam zapowiada to, a później 3. dnia zmartwychwstanie. No i my ludzie wiary dziś to widzimy dokładnie, że Pan Jezus po tym właśnie ukazał tą miłość, bo Bogu Ojcu był posłuszny, za nas tę ofiarę złożył, no i tę ofiarę będzie ciągle uobecniał. I tutaj jak już te drugie czytanie właśnie, gdzie w liście do Koryntian jest wspomniane, że Żydzi żądają właśnie tych znaków. Co proszę ojca tu mi przychodzi na myśl? No była znakiem ta świątynia jerozolimska, w narodzie wybranym. Teraz no widzimy jakieś inne jakby znaki. Czy ojciec z tym się zgodzi, co właśnie sługa Boży Jan Paweł II to wszystko rozpowszechnił?
Panie Henryku, tak, myślę tak, dziękuję. Także to pierwsze czytanie, wspomina Pan najpierw o tych dwóch wymiarach stylu życia, tak, bo o to nam chodzi. Boże Słowo oczyszcza nas, abyśmy żyli stylem życia człowieka wierzącego, człowieka, który jest posłuszny Bożym Słowom, a więc chodzi o miłość Boga i bliźniego. To, co Pan Jezus powiedział, a Pan przypomniał, natomiast też warto sobie uświadomić, że kamienne tablice, które otrzymał Mojżesz, to właśnie są przykazania względem Boga i względem człowieka. I ta granica, czy miara tej miłości do Boga i człowieka, to właśnie jest Jezus ukrzyżowany. Wspomina też Pan o bardzo ważnym zagadnieniu, którego ja dzisiaj nie dotknę, bo nie można omówić o wszystkim, ale Jezus mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. I rzeczywiście już tutaj w tym fragmencie, podkreślałem to mocno, słuchacze Jezusa nie mogli tego zbyt łatwo zrozumieć. Uczniowie Jezusa zrozumieli to z perspektywy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A potem jeszcze bardziej po roku 70, kiedy świątynia jerozolimska runęła w gruzy, tak jak Jezus to zapowiedział. O co chodzi? Jezus pokazuje na siebie samego jako nową świątynię i w Ewangelii świętego Jana jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Jezus jako miejsce obecności Boga pośród swojego ludu. To w nim Bóg rozbił nowy namiot pośród swojego ludu i to w Jezusie, Ewangelia Jana to powie, Jego czciciele, prawdziwi czciciele Pana Boga będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Mamy następny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Krzysztof z Poznania.
Szczęść Boże, Panie Krzysztofie.
Rektorze, ja mam takie pytanie też na nawiązaniu do miłości, właśnie tego przekazania najważniejszego miłości. Tutaj jest pewne zagubienie. Ja bym chciał poprosić o komentarz, a mianowicie jednak Pan Jezus, mimo że miłował ludzi, przecież to jest bezsporne, nas wszystkich, zrobił ten sznur, prawda, bicz ze sznurów i przepędził. Użył tego bicza, no może w sensie no, nawet i dosłownym, prawda, żeby pewne rzeczy pokazać, że nie można tego robić. Ja może się jadę z tej chwili samochodem.
Tak, trochę, ale mam nadzieję, że dzwoni do nas Pan, Panie Krzysztofie, z tym nagłaśniającym systemem, prawda? Że nie przekraczamy przykazań takich drogowych też. Panie Krzysztofie.
Nie, ja jestem na parkingu.
A, to bardzo dobrze. Panie Krzysztofie, więc myślę tak. Nie myślę, tak jest. Kiedyś bardzo wyraźnie, dokładnie wczytywałem się w ten tekst Ewangelii Świętego Jana. Ja nigdzie nie znajduję potwierdzenia, że tym biczem Pan Jezus uderzył jakiegokolwiek człowieka. Nie ma. Ja się zawsze jako biblista, egzegeta będę trzymał bardzo wyraźnie słowa, więc z samego tekstu nie możemy wyciągnąć takiego wniosku, nie wolno, tekst nam na to nie pozwala, że Pan Bóg, Pan Jezus użył siły i tego bicza względem drugiego człowieka, tak? Podkreśliłem to wyraźnie. Jest to profetyczny czyn Chrystusa. Jest to prorocki czyn Chrystusa, czyli Jego ogromna troska, także w tym zewnętrznym wymiarze, o oczyszczenie domu modlitwy, który stał się domem handlu. I to jest ta protestacyjna akcja Chrystusa, o której dzisiaj mówimy. Miłość Jezusa, oczywiście Pan Jezus będzie na innych momentach w Ewangelii mówił też i ostre słowa, groby pobielane, plemię żmijowe. Jezus będzie walczył o człowieka, także pokazując mu prawdę, która czasami jest bolesna i gorzka, prawdę, która domaga się nawrócenia. I ten niepokój Pana o tę miłość wymagająca, ale miłość, która nie posługuje się przemocą, siłą, jedyna przemoc, jakiej użyje Pan Bóg, to właśnie jest to, o czym mówi święty Paweł, to jest krzyż Chrystusa. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Wojciech z Wrocławia.
Panie Wojciechu, prosimy o podzielenie się swoją refleksją i słowem na temat dzisiejszego szukania Bożego Słowa.
To znaczy, ja chciałem zadać pytanie.
No bardzo proszę, jeżeli dotyczy ono treści tekstów, tak?
Chciałem zadać pytanie dotyczące dekalogu. Chodzi mi o przekazanie przestrzegania szabatu.
Tak?
Tak? Skądinąd wiadomo, że od czasów Chrystusa niedziela jakby tutaj dni tygodnia się nie zmieniły. Różne święta się zmieniały, były reformy kalendarza, natomiast wiadomo, że szabat zawsze był szabatem. I jest to sobota, prawda? Natomiast my przestrzegamy niedzieli. I to jest moje pytanie.
Natomiast my świętujemy niedzielę, tak?
Tak.
Tak. Najważniejszy dzień. Panie Wojciechu, to jest podstawowa i najważniejsza rzecz. Niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa. I to jest największe wydarzenie w historii ludzkości. To jest też, teologia o tym mówi i my w to głosimy i wyznajemy, nauka Kościoła też jest taka, że to jest też śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to jest nowe stworzenie. To jest nowe stworzenie, stworzenie nowego człowieka, tak jak to pierwsze stworzenie, po którym Bóg odpoczął, to jest nowe stworzenie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, otóż dzień rozpoczyna się w Izraelu o zachodzie słońca. Tak, także tę perspektywę też trzeba wziąć, a więc niedziela zmartwychwstania pańskiego rozpoczyna się w szabat, wieczorem w szabat. Mamy jeszcze następnego radiosłuchacza. Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Łódź.
Na wieki wieku Wam. Pani Maria z Łodzi. Prosimy.
Ja właściwie, proszę Ojca, chcę do tego wrócić, do tych obrazów Bożych. Przecież w przykazaniu jest, nie będziesz rzeźbił obcych bogów. Ani w ziemi nowej, wreszcie już nie będę tego cytowała.
Tak.
Ale przecież nie mówi Bóg do siebie. Przecież nieraz się mówi, dlaczego rzeźba, czy podobizna jest Pana Jezusa. Przecież Pan Jezus sam jest z nami. Przecież żył na ziemi z nami. My znamy świętych przecież. I dlaczego mamy na przykład, skoro my mamy swoje zdjęcia? swoje podobizny i my się tym chlubimy, wracamy do przeszłości, oglądamy. Więc dlaczego nie mamy co tolerować postaci Pana Jezusa? Przecież mamy wizerunek Pana Jezusa i przecież mamy płótna Pana Jezusa z podobizną. Przecież ja się z tym właściwie nie zgadzam, że my nie mamy rzeźbić, nie mamy mieć podobizny Boga Ojca, czy Boga Ojca to raczej nie, no bo raczej nie znaczy tego obrazu.
Boga nie, nikt bo, nigdy nie widział, tak. Boga Ojca nikt nigdy nie widział.
Ale przecież kiedy pytają apostołowie Pana Jezusa, pokaż nam Ojca, ale przecież Pan Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca.
Pani Mario, no odpowiada Pani na to pytanie tekstem Ewangelii i rzeczywiście tym najważniejszym zdaniem, które wypowiedział też Jezus i na którym my się opieramy. Jezus powiedział: Filipie, tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widział, zobaczył także Ojca. A święty Paweł w liście do Koryntian powie o tym, że rozpoznaliśmy chwałę Boga na obliczu Chrystusa. I tu ma pani rację. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę perspektywę objawienia Bożego, tak? Nie możemy przekładać czasów Starego Testamentu, gdy to było bardzo radykalne, żadnej podobizny. Także wtedy, kiedy pamiętamy, Żydzi pod górą Synaj uczynili sobie cielca, ale bo tak sobie wyobrażyli Boga Jahwe, żadnej podobizny, natomiast jedynym obliczem Boga to jest to oblicze, które zajaśniało na obliczu Jezusa Chrystusa. I tu uwaga jeszcze, Pani Mario, mała korekta. Święci to nie są bogowie, tak? Święci to są ludzie, którzy osiągnęli świętość i my modlimy się za wstawiennictwem świętych do Pana Boga. Mamy następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Barbara z Podkarpackiego.
Pani Barbaro. Mhm.
Ja mam kłopot. W Starym Testamencie właśnie powtórzonym prawie jest napisane nie kłam. A w naszych 10 przykazaniach i w tym, co ksiądz dzisiaj czytał, nie ma nie kłam. To słowo nie kłam jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Dlaczego ono zostało tak jakoś schowane czy ubrane w nie wydawaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu?
A czy to jest różnica?
No, słowo nie kłam jest bardzo proste. Stawia młodą osobę czy dziecko w sytuacji nie kłam. A z tym krętactwem, które dzisiaj jest takie modne, to ono się bardzo tak rozmywa. Dlaczego to zostało tak przekręcone?
Ale nie rozumiem trudności, tak? Bo tak. To słowo, 10 przekazań, to jest słowo Pana Boga, tak?
No tak.
I teraz Pani Barbaro, dobrze pamiętam?
Tak.
Pani Barbaro, Pani odwołuje się do innego fragmentu z Pisma Świętego, ale to jest też słowo Pana Boga. To znaczy, ja bym nie mógł postawić, nie wolno nam zrobić, że teraz 10 przekazań to jest słowo ważniejsze, a to nie kłam, to jest mniej ważne. To jest tak samo słowo wypowiedziane przez Boga.
No więc... właśnie, to jest wypowiedziane przez Boga, a to, co my teraz używamy, to jest takie troszeczkę jakby przetransponowane.
Wie Pani, nie zgodzę się, Pani Barbaro, bo każde słowo, myśmy musieli je przetłumaczyć z języka hebrajskiego na nasze języki narodowe. I każde już tłumaczenie, to mówią naukowcy, jest pewną interpretacją i ci wszyscy, którzy mają dostęp do oryginalnego języka hebrajskiego, to mogą się rozkoszować głębią tego języka, którą my w sposób opisowy w naszych ojczystych językach musimy potem odnosić. Także chciałbym Pani zabrać ten niepokój, podkreślając, także w dzisiejszej Ewangelii, którą rozważamy, proszę zwrócić na to uwagę, już sięgam po ten tekst, jest taki komentarz ewangelisty, tak, że gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu, tak? A więc każdemu Słowu Bożemu z Pisma i Słowu, które wyrzekł Jezus. To jest bardzo ważna też perspektywa. Otóż Słowo wypowiedziane przez Jezusa, podkreśla nam Ewangelista, ma taką samą wartość i takie samo znaczenie, jak do tej pory miało Słowo pierwszego przymierza Starego Testamentu. Mamy następny telefon.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi
teraz i zawsze.
Północy. Tutaj Pan Jezus wyrzuca, chciałby jakby wyrzucić ze świątyni błędy, które się w świątyni popełnia.
Halo? Rozłączył nam się radiosłuchacz. Czy mamy następny telefon? Nie mamy. W takim razie, drodzy Państwo, chciałbym się jeszcze odwołać do, myślę, niezwykłego komentarza, zwłaszcza do tego trzeciego tekstu, który nam dzisiaj jako podsumowanie Bożego objawienia daje święty Paweł, tego króciutkiego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, jego katecheza o Jezusie ukrzyżowanym i o krzyżu. Otóż 12 września 2008 roku, pamiętacie drodzy, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI spotkał się przed paryską katedrą Notre Dame z młodzieżą, to powiedział młodzieży o dwóch skarbach, o Duchu Świętym i o krzyżu. I fragment z tej wypowiedzi Ojca Świętego. W tym roku poświęconym świętemu Pawłowi, mówił wtedy papież, chciałbym wam powierzyć drugi skarb, który był na centralnym miejscu w życiu tego fascynującego apostoła. Jest nim tajemnica krzyża. Święty Paweł wyraźnie mówi o krzyżu na początku swego pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł pisze na początku: nauka krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. I to jest ta myśl, którą chciałbym podkreślić z wypowiedzi Ojca Świętego. Dla chrześcijan krzyż jest symbolem mądrości Boga i Jego nieskończonej miłości, objawionej w zbawczym darze Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał za życie świata, a zwłaszcza za życie każdego i każdej z was. Niech to poruszające odkrycie przynagla was do szanowania krzyża. Mamy radiosłuchacza. Kto się do nas dodzwonił, jeśli mogę zapytać?
Nie będzie pokrzony Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Marcin. Proszę ojca,
skąd pan dzwoni, panie Marcinie?
Ze Starachowic.
Mhm.
Chciałem tak podzielić troszeczkę taką też refleksją, troszeczkę w stosunku to do 10 przykazań. Że w sumie my jako po prostu ludzie, my tych 10 przykazań nie umiemy przestrzegać w sumie, że my łamiemy po prostu je na każdym kroku, może mniej świadomie lub bardziej świadomie, bo to każde przykazanie można powiedzieć, że po prostu jedno łączy się w drugie. I nawet można by tak nawet spojrzeć, nawet właśnie co nas było w piśmie nawet proszone, że nawet o to założenie, prawda, że nawet nie musimy z obcą kobietą tam współżyć, ale wystarczy, że spojrzymy pożądliwie i też będziemy cudzołożeni, prawda?
Tak.
I też w stosunku do jednego przekazania, że my w sumie też nie umiemy po prostu tak szczerze powiedziawszy kochać drugiego człowieka, że nasze to ja zawsze staję, no w sumie przed nami, prawda? W sumie to. To właśnie proszę ojca, ty dobrze myślisz, to jestem może właśnie jeden w błędzie pod tym względem.
Panie Marcinie, bardzo dobrze pan myśli, ale chciałbym też biblijnie panu odpowiedzieć dobrze, bo nie jest to audycja biblijna i jest to nasze wspólne wsłuchiwanie się w Boże Słowo. I teraz dotyka pan bardzo poważnej trudności, przed którą stanęli chrześcijanie i którą rozwiązał i pokazał święty Paweł. Odwołuję pana do lektury osobistej. Zachęcam bardzo. Listu do Rzymian świętego Pawła, zwłaszcza pierwszych trzech rozdziałów, gdzie święty Paweł dotyka właśnie problemu, o którym pan mówi, który pana niepokoi. Jaki problem? Że wszyscy zgrzeszyli. Święty Paweł tam bardzo pięknie rozpisuje, że zgrzeszyli poganie, że zgrzeszyli Żydzi, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma sprawiedliwego ani jednego, bo nikt nie jest, to co pan mówi, nie jest w stanie wypełnić do końca Bożego prawa, czyli na przykład tych 10 przykazań. I dlatego, konkluduje święty Paweł, wszyscy potrzebują usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. Czyli dla nas wszystkich potrzebny jest Jezus Chrystus ukrzyżowany, który jeden do końca stał się posłuszny i do końca wypełnił, czego nie potrafił człowiek do tej pory, Boże prawa, do końca. I dlatego cała nasza, nie upraszczam, ale kończę, cała nasza świętość i nasze zbawienie polega na czym właśnie? Przyjąć Jezusa, zbawienie, które daje nam Jezus ukrzyżowany, który stał się jedynym sprawiedliwym. I teraz jesteśmy, święty Paweł tak to nam tłumaczy, usprawiedliwieni przez Bogiem, czyli zbawieni już nie tyle tylko na podstawie naszych uczynków, bo ciągle będziemy słabymi, ale na podstawie przyjęcia zbawienia ofiarowanego nam przez Chrystusa, które też oczywiście potem za sobą będzie ciągnęło nasz styl życia chrześcijański. Miłością odpowiedzieć na miłość Jezusa. Mam jeszcze jednego radiosłuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gniezna dzwonię. Proszę ojca.
A imię możemy poznać?
Elżbieta.
Pani Elżbieta z Gniezna.
Tak, ja tak to słucham Ewangelii na tą niedzielę i tak sobie pomyślałam, że tymi świątyniami to jesteśmy my Ja myślę, że tak będziemy mogli się modlić, aby Pan Jezus uczynił nas tymi świętymi, świątynią, w której On nas zamieszka, żeby to, co On tam wyrzucał, te wszystkich, prawda, tych kupujących, to my powinniśmy w tą niedzielę zastanowić się, tak sobie porównać, zastanowić się, co my powinniśmy wyrzucić ze świątyni, z swego serca, bo przecież tego Jezusa przyjmujemy, przyjmujemy tego wspaniałego, jakim jest nasz Zbawiciel. I tak sobie pomyślałam, że jak tak wszystko analizujemy i zbliżamy się do końca, to powinniśmy na końcu właśnie prosić: Panie Jezu, uczyń nas Twoimi świątyniami, żebyś Ty u nas, w nas zamieszkał. Takie są moje myśli.
Pani Elżbieto, i właśnie o to chodzi, żebyśmy to Boże Słowo, tak jak Pani to uczyniła w tym momencie, odnosili do naszego życia, bo po to je pogłębiamy i chcemy bardziej rozumieć, aby lepiej nim żyć. I za tę perspektywę odniesienia Bożego Słowa do naszego osobistego życia dziękuję bardzo. Możemy odebrać jeszcze jeden telefon.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, jest Pan na antenie.
Maciek z Leszna. Asie. No już w zasadzie przedmówczyni moja dużo powiedziała, bo dla mnie to słowo, które słuchałem, zasadniczo był odniesieniem do mojego serca, że wracam w tej chwili z delegacji, gdzie uczono mnie, że najważniejsze to jest sprzedawać, najważniejsze jest, żeby mieć najlepszy wynik i ten, który jest najlepszy, ten wygra. I właśnie to słowo z pierwszego listu do Koryntian, ono mnie zawsze się śmieje, zwala z nóg, bo trudno mi byłoby wejść przed publikę i posłuchać, a dla mnie największym sukcesem jest to, że Jezus Chrystus umarł. Przerwa, zmartwychwstał.
Tak jest.
To jest dla mnie ważne. I to, co jeszcze mi przyszło do głowy wraz z tą świątynią, którą chcę, żeby dla Jezusa było moje serce, to jest słowo Shema, które gdzieś tam jest, żeby Boga mieć, czcić ze wszystkich sił, moich pieniędzy, moich myśli, mojego serca, czyli zdolności, żeby On był ważniejszy od tego, od mojej pracy zawodowej, nawet od tego, no akurat z żoną nie mamy dzieci od kilkunastu lat, nawet od tego pragnienia, że Pan Bóg się nie pomylił, mimo że niektórym by się mogło wydawać, że się pomylił. I dla mnie osobiście to słowo, końcówka tego słowa, to proroctwo jest istotne, zwłaszcza przygotowując się do Paschy, tak jak potrafię, takie istotne, że jednak dla mnie też jest szansa. Dla mnie też jest szansa, że Jezus może zmartwychwstać w moim sercu i wtedy mogę się cieszyć. I to dla mnie jest takie podzielenie się tym słowem. Jadę sam już kilka godzin samochodem na tym wyjeździe.
I słucha Pan Radia Maryja, proszę bardzo. Tak,
no,
jest.
Tak jest.
Młody chrześcijanin, który słucha Radia Maryja. I Panie Macieju, dziękuję bardzo za to bardzo głębokie i autentyczne świadectwo. Dziękuję bardzo. One są nam potrzebne. I już powoli, drodzy Państwo, zbliżamy się ku końcowi naszej dzisiejszej audycji. Audycji, w której pochylaliśmy się nad Bożym Słowem, aby to Boże Słowo dotykało naszych serc, oczyszczało nasz sposób myślenia, ale przede wszystkim stawało się światłem na nasze codzienne życie, abyśmy byli chrześcijanami, którzy po stylu życia będą wyzwaniem dla naszego dzisiejszego świata. Ja chciałbym zakończyć tę naszą dzisiejszą audycję słowem, które Jan Paweł II, papież, powiedział w moim rodzinnym mieście w Elblągu w 1999 roku. Ojciec Święty powiedział tak: wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przekazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi. Łamanie Bożych przekazań, zejście z drogi wytyczonej przez Boga jest niczym innym, jak popadnięciem w niewolę grzechu. A zapłatą za grzech jest śmierć. A my słuchamy Ewangelii życia i chcemy żyć pełnią życia. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.